Rozdział 52. Dima obejrzał się i zobaczył nad sobą uśmiechniętego, niskiego blondyna po 40, w szarym garniturze, ciemnych okularach siluet i z krótko przyciętą brudką goatee.
Cześć, Dima.
Mężczyzna usiadł w fotelu po murzynce.
Cóż to, nie pamiętasz mnie?
Nie.
A. Tak?
Tamten się uśmiechnął, zdjął okulary i zakrył dłonią brodę.
Wyglądałem wtedy inaczej. W końcu masz prawo. Minęło chyba 15 lat, a może więcej. Steve Connolly.
Wyciągnął rękę.
Dalej mnie nie pamiętasz?
Nie.
Dima pokręcił głową i nie podał mu ręki.
O co chodzi z tym Vauxhallem? Kim pan jest?
Pozdrowienia z Langley.
Odparł blondyn i uśmiechnął się dwuznacznie, chowając dłoń.
Czyli niby z CIA. Pozdrowienia i co? Jakiś prezent też masz? Może jakieś hasło, czy co? Z kimś mnie mylisz, człowieku. I nie przypominam sobie, żebym miał znajomych w CIA.
Z twarzy mężczyzny uśmiech spłynął bez śladu, ale on sam nie wyglądał na przejętego ani zaskoczonego ostrą reakcją. Dima od razu się zorientował, że to zawodowiec, ale podejście było mało profesjonalne, sklecone spontanicznie.
Tak jest, jak się podchodzi na wariata.
Pomyślał i od razu założył, że to prowokacja. Na początku trochę się zaniepokoił, bo nie był pewien, o co chodzi, ale nie dał tego po sobie poznać. Poziom zdenerwowania, jaki musiał zaprezentować prowokatorowi, powinien być stosowny do sytuacji. Dima był przygotowany na takie przypadki, ale zaskoczenie zawsze osłabiało opór. Miał duże doświadczenie i wiedział, jak postąpić, by się nie zdekonspirować. Prowokator najczęściej nie ma żadnych skomplikowanych planów. Przez narzucenie inicjatywy chce uzyskać przewagę i potwierdzić swoje założenie. Steve Connolly próbował się dowiedzieć, czy Dima jest z wywiadu brytyjskiego, co z góry go dekonspirowało. Oznaczało bowiem, że jest nieprzygotowany i idzie na żywioł. Mimo pozornej naiwności tego chwytu operacyjnego, oficerowie nieraz dają się na niego złapać. Można w ten sposób zdemaskować amatora, a Dima to potrafił. Nie miał najmniejszej wątpliwości, że to robota Olega Dunina. Wysłał oficera, który zagrał Amerykanina wprost idealnie. Był nie do odróżnienia. Dziwne jedynie, że Dunin zdecydował się działać tak szybko. Z jednej strony był to dobry znak, bo dowodził, że zależy mu na pieniądzach i co ważniejsze, że Dima nie jest rozpracowany, skoro przypisują mu przynależność do MI6. Z drugiej strony Dunin wysyłał mu poważne ostrzeżenie. Uważaj, z kim masz do czynienia, z GRU nie ma żartów, widzimy cię.
Jak to nie masz znajomych? Nie udawaj idioty i nie rób ze mnie wałka, a broń dla FARC to kto zorganizował? Poznaliśmy się u Kubańczyka Jorge Alvareza.
Nie znam żadnego Alvareza, więc nie mogliśmy się tam poznać.
Dima udawał zdenerwowanego.
O co ci chodzi, człowieku?
Jesteś niegrzeczny, gnojku. Znam cię dobrze, więc nie śmieć na moim terenie, bo ci przypierdolę.
Uchylił marynarkę i pokazał kolbę pistoletu.
Rozumiesz, co do ciebie mówię?
Podniósł się, poprawił marynarkę i już miał się oddalić, gdy Dima rzucił za nim.
Powiedz pułkownikowi Duninowi, że zrozumiałem. Ale to nie było potrzebne.
Mężczyzna, odwrócony do Dimy plecami, na chwilę się zatrzymał, po czym bez słowa ruszył przed siebie. Dima był zadowolony z tego, co się stało.
Dunin jest wyraźnie nerwowy i popełnia błędy.
Pomyślał, śledząc wzrokiem nieznajomego, który oddalał się w kierunku wyjścia.
Może dlatego, że robi to nielegalnie i nie ma możliwości wykorzystania wszystkich instrumentów, jakie posiada GRU. Szyje robotę tym, co ma. Najważniejsze, że kupili ten angielski wątek.
Wrócił do swojego pokoju na 5. piętrze. Nie zostawił żadnych zabezpieczeń, więc nie musiał nic sprawdzać. Wychodził z założenia, że Rosjanie są na tyle dobrzy, że jeżeli będą chcieli zrobić mu przeszukanie, to zrobią, a on tego nie zauważy. A przygotowywanie zabezpieczeń zawsze dekonspiruje. Szczególnie, gdy nie ma się niczego, co może wzbudzać podejrzenia. Zrzucił buty, zdjął garnitur i koszulę. Podszedł do lustra i obejrzał zadrapania na plecach. Przez chwilę jeszcze się zastanawiał, czy wziąć prysznic, ale szybko zrezygnował. Był głodny i postanowił zjechać do restauracji i zjeść porządną porcję uchy. Szybko przebrał się w dżinsy, wciągnął przez głowę zieloną koszulkę polo i rękami zaczesał włosy. Wcisnął do jednej kieszeni telefon grecki, do drugiej operacyjny i zjechał na dół. Już w westybulu było tłoczno. Amerykanie opanowali bufet i Dima od razu uznał, że nie ma szansy dopchać się do stołu. Postanowił zatem pójść na kanapkę do Starbucksa, którego widział obok hotelu przy Twerskiej. To było dobre miejsce, by sprawdzić warszawski telefon. Nie miał ochoty rozmawiać teraz z Moniką, bo dotąd nie zdarzyło się nic, co mogłoby posunąć akcję, ale sprawdzić musiał. Bał się o sekcję. Miał wrażenie, że bez niego są łatwym celem dla zawodowców. Wiedział oczywiście, że to tylko projekcja strachu, bo Monika jest twarda i rozsądna, Witek i Ela zdyscyplinowani, a Roman nigdy by nie pozwolił na niepotrzebne ryzyko. Mimo to nie potrafił się pozbyć męczących myśli o śmierci przyjaciół, ani widoku wiatrówki, Adidasa i czapki. Nie bał się o siebie. Przekonany, że poradzi sobie z pułkownikiem Duninem, Rosjanin był mało finezyjny, nawet toporny, przewidywalny i za bardzo napalony na pieniądze. To nie był typ cichego manipulatora, który rozdaje znaczone karty. Chciał za to sprawiać wrażenie niebezpiecznego. Podstawienie prowokatora tylko potwierdzało te oceny, uważał Dima, i żywił coraz mocniejszą nadzieję, że może mu się udać. Był niemal pewny, że Dunin zadzwoni jeszcze tego dnia. Wyszedł na Starapimionowskiej Pieryłówek, sprawdził się na przejściu dla pieszych i już po chwili dotarł na Twerską. W Starbucksie było prawie pusto. Nikt za nim nie wszedł. Głośna grupka młodzieży w rogu i kobieta z dzieckiem. Nic niepokojącego. Wziął dużą kanapkę z tuńczykiem i średnie latte. Usiadł na wysokim stołku przy okiennej ławie twarzą do ulicy i położył przed sobą telefon. Z kieszonki w pasku do zegarka wysunął kartę SIM. Sprawnie włożył ją do środka i po chwili już telefon złapał sieć. Niemal natychmiast pojawiły się na ekranie informacje o nieodebranych SMS-ach i rozmowach. Przeleciał SMS-y i przeszedł do rozmów. Były dwa nieodebrane połączenia od Moniki, jedno po drugim, co oznaczało, że powinien natychmiast skontaktować się z Warszawą. Zaniepokoił się i już miał wybrać numer Moniki, gdy zadzwonił jego grecki telefon. Wyświetliła się Wiera. Zawahał się, czy odebrać. Pomyślał o Monice.
Tak, Wierka.
Wiesz, Dima, tak sobie pomyślałam, że po co masz mieszkać w hotelu? Żebyś tylko nic sobie nie myślał, to nic zobowiązującego, ale no przecież mógłbyś przenieść się do mnie, co?
Dima zamilkł na chwilę. Zacisnął dłoń i uderzył nią w kolano. Nie był przygotowany na taką propozycję. Szybko kalkulował, co to dla niego oznacza, jakie niebezpieczeństwa i jakie korzyści, ale najbardziej był wkurzony, że tego nie przewidział.
No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Próbował grać na czas, by jeszcze się zastanowić.
Twój syn i Dunin, no wiesz.
Daj spokój, Dima.
Wiera zmieniła ton.
Szybka męska decyzja, no.
Wiesz...
Zaczął miękko i w tym momencie zaczął wibrować na stole warszawski telefon. Od razu wiedział, że to Monika.
No dobrze. Zgoda. Fajnie.
Spakuj się.
Rzuciła szybko.
Jadę po ciebie.
Błyskawicznie się rozłączyła, więc Dima zdążył jeszcze odebrać telefon od Moniki.
Co się dzieje?
Co u was? Coś się stało?
Tata się niepokoi i pyta, co nowego. U nas same niespodzianki. Dzisiaj miałam nieoczekiwane spotkanie z wiatrówką i Adidasem, ale uciekłam. Wiesz, szybka jestem. Wypuścił ich na nas jeden ważny narodowiec. Taki, co lubi cytry i najprawdopodobniej ma kontakt z tym, którego szuka ojciec. A o tym, o co pytałeś, to nic jeszcze nie mamy i chyba nie damy już rady, bo jadę na wczasy.
Monika mówiła typowym szpiegowskim slangiem, tak by dekoder głosu nie wyłapał słów kluczy i związków frazeologicznych, a automat miał trudności z przetłumaczeniem.
Kumasz?
Ważny?
Taki mały łysy chłop ze wsi z orłem na plecach.
A, tak. A gdzie się będziesz kąpać?
No, bardzo nie chcę jechać, bo tam teraz zimno i... Nie mam ubrania, ale pamiętasz, jak ojciec martwił się o naszego kuzyna?
Pamiętam.
To ojciec zaczął martwić się jeszcze bardziej i chcę, bym z nim porozmawiała i przy okazji tam sobie odpoczęła. Czujesz? No, wkurw mam potężny.
Nie podoba mi się to. Dzieci nie mogą zostawiać starego, niedołężnego ojca i to jeszcze z wnukami pod opieką. Jak się wkurwię, to zaraz tam przyjadę i zrobię porządek.
Dima rzeczywiście był wściekły. Zrozumiał doskonale, o czym mówi Monika i tak jak ona uważał pozostawienie Romana samego w Warszawie za wielki błąd. Coraz większa determinacja przeciwnika świadczyła o tym, że są już bliscy ustalenia tożsamości zdrajcy. Dima od początku miał wątpliwości, czy powinien zostawiać ich samych w stanie zagrożenia. Gdyby nie to, że Dunin może być teraz jedynym pośrednikiem w dotarciu do talibów, którzy uprowadzili Olewskiego, rzuciłby to wszystko i wrócił do Polski.
Kiedy jedziesz?
Jak najszybciej. Chyba jutro. Nie mam tam żadnego zaczepienia, nic. Zanim zdąży się rozejrzeć, będzie już po ptakach. To jakiś absurd.
Ojciec bardzo cię kocha, to dlatego.
Rzucił z przekonaniem, bez cienia fałszu, jakby wyznawał jej miłość. Ale Monika nic nie odrzekła. Wiedziała, że to prawda.
Znam chyba kogoś w tym hotelu. Dam ci znać jutro.
Cześć.
Monika się rozłączyła. Dima nie znał nikogo w Kapsztadzie. Ale wiedział, że w RPA mocno siedzi Mossad i to jeszcze od czasów apartheidu. Mówiła mu o tym Tamara, która jako młody oficer wywiadu sama kiedyś tam pracowała. Wyciągnął swój grecki telefon i przez kalkulator zadzwonił do Tamary.
To znowu ja, siostrzyczko. Potrzebuję pomocy. Szukam dobrego kontaktu w Kapsztadzie. Kogoś, kto wszystko wie, wszystkich zna, może wszystko i jest chętny do współpracy. Na pewno znasz tam kogoś takiego. Bo jeżeli nie wy, to kto?
Chyba znam. Może nawet na pewno, ale muszę to jeszcze sprawdzić.
W głosie Tamary można było wyczuć nutę niepewności.
Nie pytam, o co chodzi, ale byłoby dobrze, gdybyś jednak coś powiedział. Będzie mi łatwiej.
W Kapsztadzie zaginął nasz współpracownik, który jest umoczony w sprawę uprowadzonego. I jutro leci tam Monika, żeby ustalić, co się stało i gdzie on jest. Nie mamy żadnego punktu zaczepienia. Nic. Pustynia.
Okej. Czuję temat. Jeśli tak, to na pewno kontakt z policją nic nie da. Dziewczyna zatonie w procedurach i nikt nie potraktuje jej poważnie. Bo jak rozumiem, leci tam goła i na wariata.
W rzeczy samej.
Odzwonię.
Obiecała i wyłączyła się. Dopiero teraz mógł spróbować kanapki z tuńczykiem. Siedział w oknie moskiewskiego Starbucksa i przez chwilę ciągnął wzrokiem za przesuwającym się powoli sznurem samochodu. Spojrzał na zegarek. W ciągu 15 minut odbył rozmowy z 3 kobietami. Każda była inna, ale każda z nich jakże mu bliska. Teraz dopiero to zrozumiał. Wszystkie razem spełniały jego wyobrażenie o kobiecie idealnej, która byłaby kwintesencją miłości, rodziny i pracy.
Wiera, matka Seriorzy. Tamara, jedyna siostra. Monika, prawdziwa przyjaźń.
Aż się zawstydził, że jest taki sentymentalny, dziecinny. Po minucie wpatrywania się w szyld eleganckiego sklepu Konsul po drugiej stronie Twerskiej i przeżuwania bułki, doszedł do wniosku, że to tylko chwilowe załamanie. Spowodowane pewnie nadmiarem emocji w ostatnich dniach.
Za dużo tych kobiet wokół mnie. I ciągle trzeba się z nimi liczyć, a one przecież mają swoje życiowe kalkulacje.
Pomyślał i zmiął papier po kanapce w kulę, którą bezbłędnie trafił do kosza oddalonego o 2 metry. Na zegarze nad bufetem dochodziła 16:00. Dima zorientował się, że za chwilę powinna przyjechać Wiera, a on nie jest jeszcze spakowany. Dopiero teraz pożałował, że zgodził się u niej zamieszkać.
Jak mogłem tak łatwo dać się podejść? Utrudni mi to łączność z Moniką i Tamarą. Ale przecież Wiera jest najlepszym przewodnikiem po rosyjskich służbach. Daje dobre alibi i co najważniejsze, ochronę przed Duninem.
Wyszedł na Twerską i od razu przyspieszył kroku. Po kilkudziesięciu metrach skręcił w Staropiemianowskiej Pieriołek i od razu zobaczył Wierę stojącą przed hotelem. Ubrana w czerwone spodnie i niebieską wiatrówkę, opierała się plecami o dwudrzwiowego, srebrnego Mercedesa SL Cabrio, i rozmawiała przez telefon. Nie zauważyła go wpatrzona w wyjście z hotelu. Dima zdziwił się trochę, że nie dała znać, kiedy przyjedzie. I spojrzał na swój telefon. Miał nieodebranego SMS-a. To była Wiera, która kilka minut wcześniej pisała, że właśnie podjeżdża. Podszedł do niej od tyłu. Zbliżał się powoli, w nadziei, że usłyszy, o czym rozmawia. Ale Wiera jakby wyczuła jego obecność i nagle odwróciła się, oderwała telefon od ucha i szybko wsunęła go do kieszeni kurtki. Teraz dopiero z kilkusekundowym opóźnieniem na jej twarz spłynął szeroki uśmiech.
Myślałam, że jesteś w hotelu. Nie dostałeś mojego SMS-a?
Zbliżyła się do Dimy, delikatnie musnęła jego dłoń i pocałowała go w usta. Wydawało mu się, że drży.
Dostałem.
Odparł obojętnie, trochę prowokacyjnie, bo chciał sprawdzić reakcję. Spojrzał jej w oczy i dopiero teraz odpowiedział delikatnym uśmiechem.
Byłem coś zjeść w Starbucksie, bo w hotelu tłumy. Na pewno chcesz, żebym do ciebie pojechał? A twój syn? A Dunin? Czy to na pewno rozsądne?
Czego ty się obawiasz?
Pogładziła go po policzku.
Boisz się mnie, czy może bardziej Dunina?
Jej uśmiech zmienił odcień i stał się lekko ironiczny, dokładnie taki, jaki pamiętał z czasów, kiedy pracowała jeszcze w GRU. Wydawało mu się, że Wiera coś ukrywa. To nie był dobry znak, ale też zastanawiał się, czy nie jest zbyt przewrażliwiony.
Obawiam?
Odparł zdziwiony.
Skąd takie wrażenie? Nie. Chodzi mi tylko o ciebie, nie chcę ci sprawiać problemów.
Nie musisz się do niczego zmuszać, Dimka.
Teraz w czarnych oczach Wiery zalśnił wesoły uśmiech. I Dima poczuł się dziwnie, jak dziecko, które pomyliło rodziców.
Nie będę płakać, jeżeli znowu znikniesz na następne 15 lat. Jest miło. Potrzebujemy czegoś więcej.
Uniosła poczernione brwi.
Nie sądzisz?
Okej. Będę za chwilę.
Rzucił Dima i ruszył w kierunku hotelu.
Iść z tobą?
Zawołała za nim, ale on tylko pomachał ręką i zniknął za obrotowymi drzwiami. Zaraz potem na ulicę zaczęli wysypywać się rozgadani amerykańscy turyści, obwieszeni plecakami.